Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, w nietypowych warunkach będę dzisiaj nagrywał kilka felietonów, ale idę sobie w lesie i mogę się skoncentrować na tym, co mówię. Otóż kilka dni temu pan, który podpisuje się Szalika w salonie 24, napisał kilka bardzo ważnych zdań. Niestety nie mogę ich teraz zacytować, chociaż spróbuję, albowiem tak, nie, na zasadzie szczęście Boga. Ten pan napisał, pan to jest, to jednak fantasta. No zgadza się, to jest tak. Po prostu Chińczycy nie potraktowali nas poważnie. Gdyby chcieli nam coś nam poważnie zaoferować, musieliby złożyć ofertę polityczną, konkurencyjną wobec USA, a tego nie zrobili, więc z konieczności polska klasa polityczna w cudzysłowie w swoim szerokim spektrum musiała poddać się USA. Ja tego nie oceniam, a po prostu stwierdzam fakt. Proszę Państwa, i tam dalej ten pan pisze, że ta polityka 16+1 chińska poniosła klęskę, bo już to tak się stało. Dodatkowo wykazali się nieznajomością realiów na poziomie regionalnym, zaoferowali program 16+1, czyli program jednakowego traktowania wszystkich podmiotów, tak dość dużej w regionalnym i strategicznie położonej Polski, jak i małej regionalnie marginalnej Słowacji. To jest atrakcyjne dla państw małych, ale już nie atrakcyjne dla państw z aspiracjami. Ponadto w chińskiej ofercie zabrakło choćby formalnych gwarancji bezpieczeństwa, czyli wymiaru politycznego dla państw czujących oddech groźnego sąsiada na plecach, było to nie do przyjęcia. A Amerykanie uniknęli powyższych błędów. Jasno postawili na dwa kluczowe państwa, Polskę i Rumunię. No i wygrali. Proszę Państwa, tak. Więc tu jest oczywiście, ten pan poruszył kilka spraw nawzajem się ze sobą związanych, to jest jasne. Natomiast rzecz w tym, że ja powtarzam to od dawna, od zawsze właściwie. Chiny cały czas są mocarstwem ekonomicznym, mocarstwem handlowym. Nie są, nie były, nie są, czy będą, tego nie wiem, mocarstwem politycznym w tym sensie, jakim rozumiemy to my, czyli potrafiącym uderzyć w stół i powiedzieć, no bo my mamy za sobą bomby atomowe i potencjał nuklearny i potencjał wojskowy taki, że macie z nami inaczej rozmawiać. Tego nie ma, tego nie było. Czy to będzie? Powiadam, może za 20 parę lat, jak dobrze pójdzie. A Chiny chcą w tej chwili, ja używam tego nieładnego sformułowania, karłem politycznym według mnie. Nie mają przełożenia, na razie, nie mają przełożenia z tego giganta gospodarczego na giganta politycznego. Pytanie, czy w ogóle chcą. Ja tak do końca nie jestem pewien, czy tak bardzo chcą. A to oczywiście trzeba by było się zapytać przedstawiciela chińskiej klasy politycznej, a i tak nie wiadomo, czy ten przedstawiciel powiedziałby naprawdę, prawda? Problem polega na tym, że ci, którzy wiedzą, no to dla nich to jest oczywiste, ale ci, dla których, którzy nie wiedzą, że Chiny nigdy nie były mocarstwem politycznym, w tym sensie takim, że Chiny nie wpływały na swoje otoczenie politycznie. Chiny były zawsze natomiast atrakcyjne kulturowo i atrakcyjne ekonomicznie. No proszę nie zapomnieć, że przed tym, kiedy Angolę zniszczyli Chiny i Indie, te dwa obszary, bo to Przecież Indianie były krajem jednorodnym. A czy w ogóle krajem w sensu stricto? Tak, Chiny. W każdym razie obszar Wyspu Indyjskiego i Chiny dawały 1/3 produkcji globalnej. To był chyba XVI-XVII wiek. Więc to już było, to już się działo. Tylko że one, Chiny jako państwo, a przecież były państwem już kupę czasu, tysiące lat, a Chiny nigdy nie miały ambicji podboju politycznego, nawet okolicznego świata. Najlepszym dowodem tego, co się działo, to co się działo w pobliżu. A przecież obecne tereny Azji Południowo-Wschodniej, za wyjątkiem części Wietnamu, i to też tylko stosunkowo krótko, nigdy nie były chińskie, a przecież Chiny były gigantem w pewnym momencie i mogłyby spokojnie, gdyby tylko było takie, gdyby tylko Chin był taki właśnie, że oni muszą, znaczy chiński sposób myślenia, gdyby był taki jak białych, to na pewno już połowa świata dawno by była chińska. Już od, poczynając od Czyngiskana, który przecież zapoczątkował chińską dynastię Yuan. A wystarczy spojrzeć na mapy, jak to wówczas było, ile miejsca zajmowały, ile podbiły wojska Czyngiskana i jego synów terenu. Więc, ale to nie byli Chińczycy. Wtedy, gdy ten podbój miał miejsce, to nie byli Chińczycy, to byli Mongołowie. Więc to później to się zmieniło w dynastii chińską, ale wtedy już tych wojsk praktycznie w Azji już nie było. One zeszły z powrotem do Chin. Z powrotem. Od Chin zaczęły okupację do wojska mongolskie. Dobra, ale chodzi mi o pewien sposób myślenia, że chiński sposób myślenia zakłada, że oto wszystko, co pod niebem, czyli Chungwo, jest to nasze. Oni nigdy nie mieli żadnego ducha ekspansji. O tym wielokrotnie mówił pan profesor Gawlikowski. Nigdy. To Mao jako jedyny w historii Chin miał takie. On chciał tą rewolucję komunistyczną eksportować wszędzie, gdzie się tylko dało. Natomiast Chińczycy w swojej masie nigdy nie mieli żadnych zapędów w tym kierunku. Znaczy zapędów terytorialnych, zapędów, żeby opanowywać inne nacje. Tak to na przykład sąsiedzi Chin, zarówno Rosjanie, jak i Japończycy. Ci wręcz odwrotnie, prawda? Natomiast Chińczycy nigdy nie mieli takich pokus, takich tendencji, takiego sposobu myślenia. W związku z tym myślenie o nich, o chińskiej sposobie myślenia, nasze myślenie o, czy przeważającej części Polaków, o Chińczykach jest bardzo podobne do tego, jak my sobie wyobrażamy, jak mały Jasiu wyobraża sobie Chiny. Bo mały Jasiu myśli sobie, no Chińczycy są tacy jak my, no to tylko inne kolor skóry, tam inna cywilizacja, tam inna cywilizacja, jaka cywilizacja tam. Głodowali, co tam cywilizacja. A proszę Państwa, chińska kultura nie ma swojej równej w świecie. My ze swoją piękną kulturą, którą kocham, my jesteśmy tak na pierwszych schodach, a w pierwszych stopniach schodów, bardzo wysokich schodów. A tam gdzieś na górze jest kultura chińska. Więc z całym szacunkiem dla naszej własnej kultury, to kultura chińska to jest coś nie do ogarnięcia dla nas. Więc ta kultura chińska przez tysiące lat była niesamowicie atrakcyjna dla tych wszystkich narodów mieszkających w pobliżu. I to właśnie głównie sinizacja polegała nie na przyjęciu obywatelstwa, czy jakoś mieszkania w Chinach, czy przyjęcia, nie innych rzeczy, tylko przyjęcia kultury chińskiej. Człowiek stawał się Chińczykiem przez tysiące lat, nie poprzez fakt, że mieszkał na terytorium Chin, bo mógł być barbarzyńcą, mieszkać na terytorium. On był barbarzyńcą, on nie przyjął tych najważniejszych elementów kultury chińskiej. Nie zaabsorbował ich. Natomiast ci, którzy ją przyjmowali jako własną, można powiedzieć, wynalazła się, to jest termin już dwudziestowieczny tak naprawdę. Wynarodawiania. Więc to jest myślenie kategoriami ahistorycznymi. Ale powiedzmy sobie, żeby już zupełnie sprymitywizować ten sposób myślenia, uprościć go do prawie absurdu, to używam tego sformułowania, że wynarodawianie. Ci ludzie głównie z warstw wyższych, kupieckich, znaczy nie wyższych, średnich, którzy chcieli czuć na sobie opiekę państwa chińskiego, te plemiona, to przecież o plemiona chodziło, nie o żadne państwo, plemiona mniejsze lub większe, po prostu przyjmowały kulturę chińską. I to nie było tak, że jakoś płaciły daniny, tak jak to w Europie bywało. Nie, to było zupełnie co innego. Zawsze przywołuję w takim przypadku przywołuję morskie podróże admirała Huang He. No to będę muzułmanina. Tak, największy znany w historii admirał floty chińskiej był muzułmanin. Co z tego wynikało? Nic, kompletnie, zupełnie. I proszę Państwa, przywołuję to, jak on płynąc wzdłuż wybrzeży Azji południowo-wschodniej, później Indii, dopływając do Afryki Zachodniej, on ze sobą dźwigał nie wojsko. On ze sobą dźwigał skarby. To była flota złożona z kilkuset statków. Skarby rozumiano bardzo szeroko. Nasiona, rośliny, uczonych, którzy potrafili rozmawiać w różnych językach. A po to, żeby gdy wylądowali gdzieś tam, byli przyjmowani przez miejscowych kacyków, to on składał daniny w imieniu cesarza. Rozumiecie Państwo? Coś dokładnie odwrotnego niż robił Pizarro, ten bandyta, konkwistadorzy w całej Ameryce Południowej. Oni siekli, oni szli z ogniem i mieczem i krzyżem jeszcze w dodatku. Także, no to chociażby właśnie, a przecież wprawdzie Huang He wyprzedził tychże bandytów białych, którzy dotarli do Ameryki, czy do obu Ameryk, o 100 lat, ale tu chodzi o pewien sposób widzenia kontaktów. Prawda? Jakżeż różny. W wypadku konkwistadorów, w wypadku admirała Huang He. No tak to właśnie wygląda. I mili Państwo, to jak powiedziałem, to jest egzemplifikacja chińskiego sposobu widzenia świata. Więc mówienie o politycznych zależnościach od Chin, o tym, że Chiny mogą przejąć jakiś tam obszar, te 16 plus 1 czy coś takiego, czy podobny, czy to w Afryce, czy gdziekolwiek. No teraz się odbyło akurat forum chińsko-afrykańskie, więc znowu będzie oczywiście, a będę miał do czynienia z różnymi artykułami w prasie polskiej i nie tylko, znaczy polskojęzycznej, ale i polskiej pewnie też, które pokażą mi kompletne niezrozumienie istoty rzeczy, albowiem Chińczycy nie mają zamiaru opanować politycznie tego kontynentu. Ja miałem przyjemność, znaczy cały czas mówię o tym, że ten pan Szliga, czy pani Szliga, nie wiem, napisała, że Chińczycy nie przedstawili nam żadnej alternatywy w stosunku do amerykańskiej. Bo nie mogli. Bo nie mogli i nie chcieli. Wiecie Państwo, kiedyś, bardzo dawno temu, myślałem sobie, a to było bardzo dawno temu, paręnaście lat temu, kiedy się jeszcze nie interesowałem w ogóle Chinami. Myślałem sobie, no gdyby Chińczycy tak pogrozili Rusom, tak jak to było w 50. latach, w 56. chociażby, no to byłoby fajnie. Ale to było mało. To było mało i później już nic, i później się na całe szczęście dla Chińczyków oczywiście, dla całe nieszczęście, dla, być może na całe nieszczęście dla reszty świata, ale na całe szczęście dla Chińczyków na pewno, już drugiego takiego wariata nie było. I całe szczęście, mam nadzieję, że nigdy się już nie pojawi na chińskiej scenie politycznej taki, który by chciał zawojować świat. Zresztą ja myślę, że po prostu nie pozwolą, bo to nie jest chiński sposób myślenia. Po prostu nie jest to chiński sposób myślenia, nie jest to chiński sposób widzenia świata. To nie tak. Chińczycy widzą świat jako miejsce, z którym chcą handlować. Nie widzą go jako świat, nad którym chcą panować. Nie. Świat, w którym chcą handlować. To jest naród handlarzy. Handlowców, handlarzy. Od zawsze tak było i tak jest. I tak bez wątpienia będzie. Ci, którzy mówią i piszą, a zobaczysz pan, jak to się zmieni, jak oni obrosną w piórka. Nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni, bardzo prostej przyczyny. Oni nigdy nie byli, nie tylko nie myśleli tymi kategoriami, którymi u nas się myśli, czyli jakąś wojenkę wykręcimy, zajmiemy jakieś terytorium, będziemy mieli. Oni w ogóle nie myśleli nigdy tymi kategoriami, oni nie potrafią myśleć tymi kategoriami. Powiem jeszcze więcej. Oni nigdy nie byli wojownikami. Nie, ich już. Nie byli wojownikami i myślę, że kilka pokoleń minie, zanim to się zmieni, jeśli się zmieni. Będzie musiało się być może zmienić, ale jak powiedziałem, minie kilka pokoleń, zanim chińscy rodzice zaakceptują to, że ich syn musi zginąć na wojnie, a nie utrzymywać ich. Oczywiście być może za kilka pokoleń już ten konfucjański sposób widzenia świata również i w Chinach zaniknie, aczkolwiek czy tak szybko. No w każdym razie Chińczycy nigdy nie byli żołnierzami, nigdy nie byli dobrymi żołnierzami. I w swojej masie oczywiście. I tak już to chyba zostanie, przynajmniej na najbliższe 20-30 lat, co spowoduje, że oni nigdy nie będą się mogli równać z bitnością, czy to Niemców, czy to Rosjan, czy to Japończyków. No po prostu nie, to nie jest inna nacja, no tak bardzo różna w kwestii działań wojennych, że nie ma o czym mówić. I tak to, wiecie Państwo, ja to mogę ciągnąć tak na jeszcze Bóg wie jak długo, ale w każdym razie co chcę przez to powiedzieć, że porównywanie, tak jak ten pan Szliga to zrobił, opcji, które mają na stole Chińczycy z Amerykanami, nie wchodzi w rachubę, bo Chińczycy nie mają na stole tej opcji politycznej. Nie mają i mieć nie będą przez dłuższy czas opcji politycznej. A najlepszym dowodem na to, że tak nie jest, czy że tak jest, że nie mają żadnej opcji politycznej na stole, jest ostatnie przemówienie pana prezydenta Xi na forum Chiny-Afryka, gdzie wyraźnie został niepowiedziane nic na temat politycznych uwarunkowań. Tylko cały czas współpraca gospodarcza. Naukowo-techniczna, ale w żadnym przypadku żadna polityczna. No i koniec. To wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.